Mam nadzieję, że się wyspaliście, tak jak ja się nie wyspałem i też okazuje się, że moja żona też się nie wyspała. Nie wiem z jakiego powodu, ale na pewno nie z powodu tego, że godzina była nam odebrana, że tak powiem, albo zostało to nieoddane. Pozwólcie, że pomodlę się. Dziękuję Ci, Panie Boże, za właśnie dzisiejszy dzień, choć pochmurny, to możemy wspominać właśnie niedzielę, gdy Ty właśnie wjechałeś do Jerozolimy. Dziękuję Ci za każdą osobę tutaj. Dziękuję Ci za osoby, które już wiele kazań słyszały i za naszych gości w naszym kościele i osoby, które są tutaj z nami, a może nie tak długo jeszcze. Proszę Cię o to, żebyś przez swojego Ducha Świętego i przez swoje Słowo działał w każdym z nas i też w osobach, które słuchają tego, bo są chore lub na wyjazdach. Niech to nie będzie zmarnowany czas, Panie Boże. Otwórz nasze uszy i to Ty działaj w nas. W imieniu Jezusa, amen. Być może niektórzy z nas pamiętają, że właśnie piosenkę, którą śpiewaliśmy jako ostatnią, że autorem tej piosenki jest John Newton i powiem krótko o nim. Jego mama była bardzo wierzącą osobą i dbała o rozwój swojego syna. Uczyła go czytać Biblię, uczyła go modlitwy, ale niestety, gdy miał 6 lat, umarła na gruźlicę. To było w Anglii, w Londynie i no to się skończyło jego dzieciństwo, można powiedzieć, i dobre życie. Nie będę opowiadał szczegółów, ale w końcu został marynarzem i po latach został kapitanem statku i przez kilkanaście lat dowodził statkami, które handlowały niewolnikami, gdzie w okrutnych warunkach z Afryki Zachodniej przewożono robotników, w tym, widzicie, to jest XVIII wiek, do Ameryki, do tego Nowego Świata. I w którymś momencie na Atlantyku, podczas jednej z tych podróży, taki silny sztorm zaatakował statek Johna Newtona i on był przekonany, widząc to, nigdy nie doświadczył czegoś takiego, że po prostu zginął, że on też zginie. I wtedy właśnie, może pamiętając te nauki mamy, bo żył w zupełnie nieboży sposób, wtedy to zawołał do Boga i prosił o Boże miłosierdzie. No i był zdziwiony potem, że ten sztorm ustał i że przeżył i wszyscy oni przeżyli. Natomiast to wydarzenie bardzo wstrząsnęło nim i było, jak on sam pisze, było takim początkiem przemiany. On nie od razu zerwał z tym procederem handlu niewolników, ale stopniowo jego sumienie przekonywało go i w końcu zerwał. Stał się duchownym w Anglii, najpierw w takiej małej miejscowości i był bardzo blisko ludzi i dzielił się z nimi Ewangelią. Potem był też duchownym w Londynie. Napisał wiele pieśni i tekstów i hymnów i jedną z tych właśnie takich najbardziej znanych to był Cudowna Boża Łaska. I no, Newton to człowiek, który można powiedzieć z takiego bezwzględnego handlarza ludźmi stał się człowiekiem, posłańcem Bożej cudownej łaski. I to historia człowieka, który doświadczył wewnętrznej przemiany. I dzisiaj też chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli takiej historii podobnej w Biblii. Dlatego ten tytuł, Upamiętanie i przemiana. I możecie być zdziwieni, bo tam jest Księga Rodzaju 44, bo pastor Adrian naucza z Księgi Rodzaju przez ostatnie wiele kazań, no ale zaproponował, żebym dołączył, żeby troszeczkę tą regularność zwiększyć, żeby nie było tak dużo przerw w tym ciągu historii. Może to trochę pomoże. W każdym bądź razie, zanim przeniesiemy się do Egiptu, bo okazuje się, że w Egipcie, w tym momencie, gdzie się przeniesiemy, są wszyscy bracia Jakuba. Wszyscy 12 braci się tam znajduje. Popatrzmy trochę szerzej, gdy wskakujemy w tą historię, to gdzie ta historia się znajduje w historii zbawienia? Bo cały Stary Testament jest historią zbawienia, która ogniskuje się właśnie za tydzień, będziemy to obchodzić, w tym, co się stało na krzyżu. I widzicie, że na przykład na tym slajdzie jest 11 okresów od stworzenia świata do przyjścia Chrystusa. Pierwszy okres jest od stworzenia do rozproszenia ludzi po wieży Babel. W środku tam jest upadek. Więc my jesteśmy w tym drugim okresie, dość wcześnie. Abraham to jest 2000 lat. My będziemy gdzieś 1900 lat przed Chrystusem w tej historii. I to jest historia tak zwanych patriarchów, czy okres patriarchów. Pierwszy był Abraham, ojciec w ogóle tego narodu wybranego. On miał syna Izaaka i Izaak Jakuba. Jakub ma 12 synów. I dużo już o tym słyszeliśmy. Mam nadzieję, że wielu z was czytało i też dużo wie. Jeszcze od 37 rozdziału, bo jesteśmy w 44, do końca księgi, właściwie gdy chodzi o ludzką historię, gdy chodzi o człowieka, to Józef jest głównym bohaterem przez te 14 rozdziałów. I to są jego etapy. To też nam pozwoli spojrzeć, gdzie my jesteśmy. Więc Józef jest w domu rodzinnym. To jest świetny czas. Nie będę do tego wracał. Sprzedany do Egiptu. Jest niewolnikiem w Egipcie, najpierw u takiego człowieka Potyfara, ale potem właściwie za dobre zachowanie ląduje w więzieniu. No i potem staje się władcą, można powiedzieć, drugim po faraonie człowiekiem w Egipcie. I dochodzi wtedy do spotkań, dwa spotkania. I my jesteśmy w tym drugim spotkaniu dzisiaj i jest jeszcze jeden moment. Też jak zastanawiałem się nad życiem Józefa, to taki wykres stworzyłem. To jest wykres, który pokazuje z jednej strony jego etapy życia, a z drugiej strony taki cykl wzlotów i upadków. Ja wiem, że ja wam zasłaniam trochę. I tam widzicie nad tą linią czerwoną jest też wiek. Pierwsze 17 lat to jest ten wiek, ten okres, gdzie on jest tym ulubionym synem swojego ojca, gdy jest świetnie mu w tej rodzinie, gdy dostaje tą szatę, gdy ma te sny też, potem staje się niewolnikiem. Właśnie to jest w dół z takiej pozycji do bycia niewolnikiem u Potyfara, a potem jeszcze bardziej w dół, bo więźniem, nie tylko, że niewolnikiem, siedzi w więzieniu przez kilka lat. Razem ten okres to jest 13 lat i w wieku 30 lat są te sny i on staje się zarządcą, wicefaraonem, zarządcą Egiptu. Ma 30 lat i wie, że będzie 7 lat takich, czyli tych obfitych, on zarządza w tym czasie, gromadzi to zboże i wie, że będzie 7 lat głodu. I gdzie my jesteśmy w tej historii? Gdy Józef jest wywyższony jako zarządca, a bracia muszą przyjść do niego, żeby przetrwać po prostu z powodu głodu. I my jesteśmy w drugim spotkaniu, w drugiej ich podróży. On będzie żył jeszcze w Egipcie do 110 roku życia. Gdy go spotykają, ma gdzieś 38 lat. Spotykają go po ponad 20 latach. Nie rozpoznają go. Ale potem będzie wywyższony o wiele bardziej niż zarządca Egiptu. Będzie wywyższony jako dziecko Boże, i potem do plus nieskończoności na tej linii czasu spędza czas z Bogiem. I my czytamy o Józefie jako bohaterze wiary i wiemy, że on jest zbawiony. Dwa tygodnie temu pastor Adrian wspomniał o tych wydarzeniach drugiej podróży, gdzie bracia plus Benjamin wyruszają do Egiptu. I na początku, jak tam dotarli, to byli w takim mega strachu. Dlaczego? bo oni są zaproszeni, przyszli po zboże, jak tysiące innych ludzi, a są zaproszeni do domu, albo lepiej powiedzieć pewnie pałacu wicefaraona na ucztę, więc boją się, bo myślą, że tak naprawdę to będą uwięzieni. Zwykle były też pomieszczenia dla więźniów w takich dużych domach. Ale nie, nie, po prostu na tę ucztę są zaproszeni. Beniamin jest przedstawiony zarządcy Egiptu, Symeon jest uwolniony, bo on był w tym czasie w więzieniu jako taki zakładnik i jest uczta, jednak, no właśnie, dzieje się coś, co za chwilę zobaczymy, bo kończy się uczta, kończy się wieczór i następnego dnia ruszą w powrotną drogę z tym zbożem, po to przyszli. I tu jesteśmy w 44 rozdziale. Pozwólcie, że przeczytam pierwszy fragment. Następnie Józef rozkazał zarządcy swojego domu: napełnij worki tych ludzi żywnością, ile tylko mogą unieść, i włóż pieniądze na wierzch do każdego worka. Mój puchar, srebrny puchar i pieniądze za zboże połóż na wierzchu w worku najmłodszego, Beniamina. Uczynił więc tak, jak mu Józef polecił. Rankiem, gdy zaświtało, odprawiono tych mężczyzn wraz z ich osłami. Kiedy wyruszyli z miasta, a nie oddalili się zbytnio, Józef powiedział do zarządcy swojego domu: wstań i podąż za tymi ludźmi. Gdy ich dopędzisz, zapytaj, dlaczego odpłaciliście złem za dobre? Czy to nie kielich, z którego mój pan pije i z którego wróży? Postąpiliście niegodnie. Więc w tym pierwszym i drugim wersecie Józef robi drugi raz to samo. Wkłada pieniądze, które oni mu przynieśli, żeby zapłacić za to zboże, do tych worków, każdego z braci. Ale robi jeszcze inną rzecz niż podczas pierwszego spotkania. Gdy pojawił się ten najmłodszy, ukochany syn, on wkłada puchar, cenny puchar srebrny do jego worka i mówi: dopędź ich do swojego zarządcy. W trzecim, piątym wersecie, gdy dopędza ich ten zarządca, on mówi: dlaczego odpłaciliście złem za dobre? On ich oskarża o kradzież, ale na razie jeszcze nic się nie dzieje. On ich oskarża, można powiedzieć, bezpodstawnie. I co czytamy dalej? Jak oni reagują? On mówi, ogólnie bracia mówią: dlaczego mój pan tak mówi do tego zarządcy? To niemożliwe, abyśmy zrobili coś takiego. To po prostu niemożliwe. Jak moglibyśmy coś takiego zrobić i okraść? I deklaracja, jeśli jednak coś takiego się stało, ten niech zginie, kto ukradł, a my wszyscy jesteśmy niewolnikami. To pokazuje trochę, jaką oni by wybrali karę za taki postępek. Zabicie, śmierć od razu. W wersecie 11-13 zarządca robi rewizję od po kolei i co? Odnajduje srebrny puchar w worku najmłodszego. I wtedy widzicie tą reakcję braci. Oni rozdzierają szaty. My dzisiaj nie robimy czegoś takiego, żeby tak rozerwać szaty. To był typowy gest po prostu z Bliskiego Wschodu, w starożytnym Bliskim Wschodzie. Ten gest to był takim zewnętrznym wyrazem, zewnętrznym rozdarciem, który pokazywał rozdarcie serca. Oni są zrozpaczeni, Oni są bezradni. Dlaczego? Bo Beniamin zostanie niewolnikiem. Okazuje się, że go nie chce go zabić zarządca, tylko że mówi, że zostanie niewolnikiem. I to jest ich rozpacz. Co dalej? Oni pakują się, związują te worki, wracają do miasta, czyli chyba staną przed Józefem. I rzeczywiście, czy ja jestem w tym miejscu, tak. Józef pierwsze, co mówi, to mówi oskarżenie. Co uczyniliście? I wtedy Juda, jeden z braci, mówi coś takiego. Cóż mam powiedzieć, panie? Jak się usprawiedliwić? Bóg znalazł winę w twoich sługach. Jesteśmy twoimi sługami, panie, zarówno my, jak i ten, u którego znaleziono puchar. On jednak oznajmił, czyli Józef, daleki jestem od tego, żeby to zrobić. Tylko ten człowiek, u którego znaleziono puchar, będzie moim sługą, w znaczeniu niewolnikiem, a wy idźcie w pokoju do waszego ojca. Więc oskarża ich i właśnie wyznacza karę. Ten, u którego znaleziono puchar, będzie moim sługą. I co się dzieje wtedy? Od 18 wersetu widzicie to. Wtedy Juda już nie rozmawia wśród nich, tylko on podchodzi do faraona, do wicefaraona. Nie wie, że to jest Józef. Podchodzi do niego i właściwie od 19 do końca rozdziału, tu nie widzimy jeszcze końca, do 34 wersetu, to jest wypowiedź Judy do Józefa. I ona ma kilka części, ale to jest dłuższa wypowiedź, ale bardzo głęboka, bardzo przemyślana i on, Juda, wyraża to, co jest w jego sercu i co aktualnie dzieje się w jego sercu. I on na początku mówi coś, wspomina pierwsze spotkanie z wicefaraonem i mówi właśnie te słowa: wówczas oznajmiłeś swoim sługom, jeśli wasz najmłodszy brat nie przyjdzie z wami, nie pokazujcie mi się na oczy. On wiedział, że oni przyjdą. Symeon, jeden z ich braci, jest zakładnikiem, został w więzieniu, a po drugie, to był drugi rok głodu, a wiedział, że będzie 7 lat głodu, więc jeśli chcą przeżyć, przyjdą. Ale jak nie przyjdą bez Beniamina, nie mają się pokazywać. Więc to przypomina Juda Józefowi. A potem mówi Józefowi to, co on nie wie, czyli to, co działo się między braćmi po powrocie z pierwszej podróży, a Jakubem, czyli ich ojcem. I to widzimy w wersetach 24 do 29. Coś rozstrzeliło tutaj. Przeczytam to. I twój sługa, mój ojciec, powiedział do nas, wiecie, czyli przypomina historię, wiecie, że dwóch synów urodziła mi moja żona, Rachel, ta ukochana żona. Kiedy jeden z nich odszedł ode mnie, pomyślałem, z pewnością został rozszarpany, bo więcej go nie widziałem. Józef słyszy tu o sobie. Gdy jednak odbierzecie mi również tego, teraz jest mowa o Beniaminie, i spotka go jakieś na szczęście, to mnie, osiwiałego, doprowadzicie z rozpaczy do śmierci. Dalej w tej rozmowie Juda mówi o obietnicy, jaką złożył ojcu. Mówi, twój sługa poręczył też swojemu ojcu za chłopca, za Beniamina, bo powiedział, jeśli go nie przyprowadzę do ciebie, to na zawsze pozostanę winny wobec mojego ojca. I szczyt tej wypowiedzi to jest te wersety 32-34. Można powiedzieć, że Juda wobec władcy Egiptu uznaje winę, ale więcej, on chce ponieść tą winę zamiast brata. On prosi o zastępstwo. Niech więc pozostanie, proszę, twój sługa zamiast chłopca, jako sługa mego domu, mego pana. A chłopiec niech pójdzie ze swoimi braćmi. Jak bowiem mam pójść do mojego ojca bez chłopca? Nie będę mógł patrzeć na nieszczęście, które spadnie na mojego ojca. I ja tutaj, gdy chodzi o historię, chciałbym pójść dalej, co się dzieje, ale zatrzymujemy się, bo kończy się rozdział 44, to jest dość treści i co będzie dalej, gdy chodzi o tę historię w tym tekście, to będzie w następnym kazaniu, w rozdziale 45. Natomiast czytam tę historię, jeszcze pamiętam, jak czytałem ją wiele lat temu i zastanawiałem się nad tym. Pierwsze spotkanie, drugie spotkanie. Dlaczego Józef to robi? Dlaczego Józef tak się zachowuje wobec braćmi? Pozwólcie, że to zbiorę. Pierwsze spotkanie, oni przychodzą, nie daje się rozpoznać, oskarża ich o szpiegostwo, jest dosyć szorstki, bardzo surowy i mówi, że umrą. Nie słucha ich tłumaczeń. Umieszcza ich w więzieniu na 3 dni. Na cały ten okres umieszcza Symeona w więzieniu. Daje im wprawdzie zboże, ale robi tą zagrywkę, że tak powiem, z tymi pieniędzmi włożonymi do worka, do ich worków, do worków każdego. I mówi, nie pokazujcie się bez Beniamina. Drugie spotkanie, podobnie, zaproszenie do pałacu, uczta, oni są w strachu, co to będzie. Pewnie chodzi o te pieniądze, ale nie. Uczta wspaniała, Symeon uwolniony, Beniamin przedstawiony, ale znów zagrywka taka, pieniądze do worków i srebrny puchar do Beniamina. I potem ta sytuacja, o której przed chwilą mówiliśmy, to oskarżenie i wygląda na to, że Beniamin ma zostać niewolnikiem. Czytasz to i zastanawiasz, dlaczego on to robi. O co mu chodzi? Co chce osiągnąć? I cechą charakterystyczną narracji historycznej, a Księga Rodzaju jest narracją historyczną, jest to, że my nie mamy odpowiedzi. My możemy patrzeć na fakty, analizować je, możemy je łączyć i możemy wnioskować. Nie wiemy, czy Józef pytał Boga, jak ma się zachować wobec braci. Ja osobiście myślę, że tak. Że on pytał o to. Ale z pewnością widzimy z tych faktów, że on testuje braci. Być może głównym celem tych prób jest odpowiedź na pytanie następujące. Czy moi bracia, którzy po 20 latach przychodzą, są tacy sami jak wtedy? Czy może są inni? Czy się coś zmieniło? Szybko przypomnę, co on pamiętał. Jakimi oni byli? Juda to był człowiek, który spał z konkubiną swojego ojca. Symeon i Lewi, też jedni ze starszych braci, z zemsty podstępnie wymordowali wszystkich mężczyzn w Sychem, a wszyscy bracia splądrowali to miasto i kobiety i dzieci wzięli do niewoli. Nie będę za dużo mówił, ale wiecie, co oni, jak oni zareagowali na Józefa, gdy był ulubionym, faworyzowanym synem, gdy te sny się pojawiły, gdy dostał tą piękną szatę, nie mógł w niej pracować. Po prostu nienawiść, zazdrość, do tego stopnia zabijmy go. I wrzucili go do studni dzięki pomysłowi Judy, sprzedali go za pieniądze do Egiptu jako niewolnika i nie zginął. Takimi oni byli. Jeszcze jedna myśl, sam Juda. w tym momencie, gdy to się... A, jeszcze sfingowali tą śmierć Józefa i wrócili z tą szatą zakrwawioną Józefa, jakoby, że dzikie zwierzę zabiło i to pokazali ojcu. I ojciec wpada od tego momentu w taki najpierw rozpacz, żałobę, a potem apatię. I oni przez 20 lat milczą i nic nie robią z tym. Juda wprawdzie nie może wytrzymać pewnie tej, nie wiem, tej rozpaczy ojca i odchodzi w ogóle od tej rodziny, zakłada rodzinę z poganami, żeni się z poganką, żyje z przyjaciółmi poganami, w końcu śpi z prostytutką. I to jest obraz, jaki on, znaczy tego o Judzie już nie mógł pamiętać. Też o reakcji, o tym sfingowaniu też już Józef nie wiedział, ale ja przytoczyłem to, te pierwsze rzeczy, to Józef wiedział. Czy moi bracia są tacy sami? Czy nadal są tak okrutni, tak skłonni do wymordowania, do oszukiwania, do zawiści? No i wreszcie przychodzi moment, że idą do tego Egiptu i to jest moment, gdy oni czują się zagrożeni. W pierwszej i w drugiej podróży. I ciekawe jest dla mnie śledzić w tym zagrożeniu ich reakcje. Na trzy miejsca zwrócę uwagę. Pierwsze miejsce to jest moment, gdy władca Egiptu, Józef, traktuje ich szorstko, oskarża o szpiegostwo i oni nie wiedzą, czy nie będą zabici po prostu za to, bo tak się traktuje szpiegów. I oni wtedy mówią, to jest bardzo ciekawe, mówili między sobą, myśląc, że Józef nie rozumie ich języka. Doprawdy zawiniliśmy względem naszego brata. Widzieliśmy jego cierpienie, gdy prosił nas o łaskę, lecz myśmy go nie posłuchali. Dlatego spotkało nas to nieszczęście. I jeszcze, a teraz żąda się zapłaty za jego krew. Po raz pierwszy, po ponad 20 latach, oni przyznają się do winy. Przypominają sobie, można powiedzieć, taką bezduszność. Ich własny brat błaga, krzyczy, uwolnijcie mnie, nie sprzedawajcie mnie. Teraz przychodzi czas odpłaty za jego krew. Kiedy przychodzi ten czas? Kiedy jest ta refleksja? Gdy oni sami są tak traktowani. Wtedy sobie to przypominają. I tak jest z nami. Gdy wszystko w życiu nam się układa, gdy działamy w życiu, jesteśmy piękni, jesteśmy zdrowi, jesteśmy bogaci, jesteśmy zadowoleni, to z jakiego powodu miałbym się zatrzymać? Ty miałbyś się zatrzymać i mieć refleksję nad swoim życiem, nawet jak coś jest nie tak. Nie zatrzymasz się, nie będzie upamiętania i przemiany. Idźmy do drugiego momentu, braci, już szybciej. Czyli to jest z kolei moment, gdy wracają z pierwszej podróży z Egiptu do Kanaanu ze zbożem i jeden z nich odkrywa, bo chce nakarmić osła, że po prostu pieniądze są w jego worku. I zobaczcie, co wtedy ten brat mówi do innych braci. I powiedział do braci, zwrócono mi pieniądze, są w moim worku. Wówczas zamarło w nich serce i z drżeniem mówili między sobą. Co to znaczy? Co znaczy to, co Bóg nam uczynił? Oni są śmiertelnie przerażeni i mówią, co to znaczy, że co Bóg nam uczynił? Oni jakby dostrzegają w tej sytuacji Boga. Dzieje się coś, co ludzie zrobili, a oni patrzą na to, że Bóg to uczynił. Widzą Boże działanie, Jego opatrzność. I ostatnia rzecz to jest dzisiejsze zdanie, które czytaliśmy z 44 rozdziału, które Juda wypowiada w momencie, gdy ten srebrny puchar został znaleziony. Bóg znalazł winę w Twoich sługach. Tutaj mam zebrane te rzeczy, to są te trzy zdania, wiem, że wyrwane teraz z kontekstu, ale pierwsze mówi, że ci bracia przyznają się do winy względem Józefa. Pierwszy raz o tym czytamy. Oni dostrzegają, że to jest Boże działanie w tym, co ich spotyka. To jest drugie. I trzecie, Bóg znalazł, Bóg uznał nas winnymi, że przed Bogiem są winni. Dla mnie te zdania ujawniają, że w życiu braci i w życiu Judy coś się zmienia, coś się w środku dzieje. Nie patrzą na to, co ich spotyka, inaczej niż na Boże dopuszczenie, Bożą opatrzność. I nawet jeśli stoi za tym jakiś człowiek, to oni rozumieją, że ten człowiek jest tylko narzędziem, instrumentem w rękach Boga. Nawet jak stoi za tym człowiek, to oni rozumieją, że tak naprawdę za tymi sytuacjami stoi Bóg. Takie spojrzenie niektórzy nazywają spojrzeniem wertykalnym, czyli takim z Bożej perspektywy, że patrzę na życie z Bożej perspektywy. Bóg jest suwerenny i Bóg jest wszechmogący i Bóg panuje nad każdą sprawą. I Bóg dopuszcza w swojej opatrzności różne doświadczenia w naszym życiu. Nic się nie wymyka spod Jego kontroli. Umieszcza nas w tyglu doświadczeń i ma w tym cel, naszą przemianę, kształtowanie nas, oczyszczenie, jak złoto, które się w tyglu oczyszcza. Tak jest w życiu. Nas dotykają różne doświadczenia. Gdybym ci zadał pytanie, jakie w ostatnim czasie trudności albo takie poważne trudności cię spotkały, to myślę, że miałbyś coś do powiedzenia. Jak patrzysz na to, co cię spotkało? Jak reagujesz? Możesz złościć się. Możesz walczyć, kopać i wierzgać. Możesz narzekać. Możesz obwiniać innych. Możesz szybko próbować coś naprawić, zadziałać. A możesz też wpaść w apatię, w rozpacz, w jakiś marazm, jak Jakub. Ale możesz inaczej. Możesz jako osoba, która ufa w suwerenność, wszechmoc, wszechwiedzę Boga, spojrzeć na życie i na to, co cię spotkało z tej wertykalnej perspektywy. Możesz przyjść do Boga i słuchać Go i zadać Mu pytanie, Boże, Ty widzisz, co się dzieje, Ty dopuściłeś to w swojej mądrości, wszechwiedzy. Co chcesz mi pokazać? Co chcesz mnie nauczyć przez to zdarzenie? Jak powinienem zareagować? To może być początek czegoś dobrego. Taki punkt zwrotny ku przemianie. No i wspomniałem o tym pytaniu, czy pytaniach Józefa, czy moi bracia są tacy sami, czy może się coś zmieniło. I co się zmieniło? Ja tu umieściłem taki skrót, do czego jestem przekonany, gdy chodzi o braci ogólnie, że oni uznają winę wobec Boga i wobec człowieka, wobec Józefa. Może wobec innych ludzi też, ale o tym czytamy. Upamiętanie to punkt zwrotny, początek wewnętrznej przemiany. Upamiętanie to zatrzymanie się i uznanie swojej winy i potem pójście drogą Bożą. Ale jeszcze przyjrzę się tylko Judzie z tych braci. To on się nie tylko upamiętał, on właśnie już idzie inną drogą. To o nim wiemy. Dlaczego? Bo popatrzcie, najpierw wobec brata. Wcześniej to był Juda, który też nienawidził tego ulubionego brata, tego ulubionego syna swojego ojca i on był za tym, żeby go sprzedać. Teraz jest gotowy sam, jako niewolnika, jest gotowy sam zostać niewolnikiem za drugiego ulubieńca swojego ojca. Więc to się zmieniło, on poszedł inną drogą. I popatrzcie, jak w stosunku do ojca, z premedytacją Juda również okłamał swojego ojca w sprawie utraty Józefa. I po prostu oszukał go i zadał mu ból i widział to. Teraz Juda nie chce zadać kolejnego ciosu swojemu ojcu. I jest gotowy wziąć winę dla siebie, na siebie, żeby ten brat wrócił do ojca. Juda nie patrzy na siebie już. Patrzy na ojca, patrzy na najmłodszego brata, jest gotowy być niewolnikiem. Ta historia, szczególnie Judy, to historia o trwaniu w grzechu, o upamiętaniu i przemianie. I ta historia sprawiła, że ja zacząłem się zastanawiać nad sobą, nad wierzącymi w naszym kościele, że być może ktoś z nas trwa w jakimś grzechu. Gdyby to był publiczny grzech, łatwo zareagować, ale mam na myśli takie ukryte grzechy, gdy trwamy w nich. Może to jest zazdrość, może zawiść, może nieprzebaczenie, obmawianie, to jest trochę w mniejszym gronie, narzekanie, może pornografia, może jakieś oszustwa podatkowe. Jak to się dzieje, jeżeli takie coś się dzieje, jak to się dzieje, że ten wierzący się upamięta i pójdzie z drogą Bożą? Jak to się może dziać? I oczywiście to jest więcej odpowiedzi w Nowym Testamencie, myślę, że też w Starym, ale pozwólcie, że podzielę się kilkoma myślami. Teraz w Nowym Przymierzu my mamy o wiele większe błogosławieństwo niż bracia Józefa. Dlaczego? Bo Duch Święty mieszka w wierzącym. Trzecia osoba Trójcy, ona przekonuje nas o grzechu. Wierzący jest przekonywany przez Niego. Jaki jest ten głos Ducha Świętego? On nie jest krzyczący. To jest głos, który używa Słowa Bożego. Ten głos jest raczej cichy i gdy człowiek biegnie, działa, nie jest w stanie usłyszeć ten głos. A dwa, jedna to jest usłyszeć głos, a drugi posłuchać i okazać skruchę. Ale przypuśćmy, że wierzący nie usłyszy albo nie posłucha i trwa dalej w grzechu. Na pewno zasmuca Ducha Świętego i na pewno staje się coraz mniej wrażliwy na ten głos. Jednak Bóg jest dobrym ojcem. W Hebrajczyków 12 czytamy, że jest jak ojciec, jak my, że albo my uczymy się od Boga, że karcimy czasami swoje dzieci i Bóg nie zostawi swoje dziecko w nędznej sytuacji. Zrobi, co trzeba, aby obudzić, aby uzdrowić. I Bóg ma swoje sposoby. Widzieliście te sposoby w życiu braci. Czasami posyła człowieka i ten człowiek konfrontuje z nami ten grzech. To się tylko dzieje wtedy, że ktoś może skonfrontować, gdy mamy jakieś bliskie relacje i mamy odpowiedzialność przed drugą osobą. Jeżeli nie mamy tej relacji współodpowiedzialności przed kim i nie chcemy, to raczej musiałby być to wyjątek i cud, żeby ktoś odgadł to. Czasami Bóg pozwala, aby Jego dziecko doświadczyło konsekwencji tego trwania w grzechu. Jakie to mogą być konsekwencje? Myślę, że brak pokoju i brak radości w życiu, pomimo tego, że może całkiem fajnie się układa. Może to być strach, jakieś napięcie, stres, ale może to być też porażka finansowa, może to być zawodowa jakaś trudność, albo małżeńska, albo rodzicielska, gdzie Bóg puka. A czasami Bóg dopuszcza naprawdę te twarde lekcje. To jest choroba, to jest jak ten sztorm w życiu i zagrożenie życia, czy więzienie. Ale zawsze celem takiego dyscyplinowania, bym powiedział, ze strony Boga, nie jest karanie nas, tylko poprawienie, upamiętanie, uzdrowienie. I wiecie, to co czytamy w liście do Hebrajczyków, to jest dowód, jeśli coś takiego się dzieje, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Że bo jaki to ojciec, który nie zwraca uwagi na to. Bóg jest jak dobry ojciec, który cię kocha zbyt mocno, aby pozwolić ci, swojemu dziecku, spokojnie trwać w grzechu. On znajdzie sposób. I mam kilka pytań. Przeskoczyłem, nie pokazałem tego, ale tutaj. To jest pytanie, czy trwasz w jakimś grzechu? Czy Duch Święty przekonuje cię o jakimś konkretnym grzechu? Czy masz kogoś, kto skonfrontuje, powinno być, cię z grzechem, albo konfrontuje? Czy dostrzegasz inne sposoby Bożego dyscyplinowania w twoim życiu? Bóg używa okoliczności, aby doprowadzić człowieka do upamiętania i przemiany serca. Jak reagujesz? Pomyślmy chwilę, na moment się zatrzymam. Jeszcze kilka zdań i zakończę modlitwą. Juda jest przykładem upamiętania i przemiany życia. Podobnie jak John Newton, o którym na początku wspomniałem. Ale Juda również kieruje nam, myślę, że to wychwyciliście, kieruje nasz wzrok na kogoś innego, na Jezusa. Tak jak zresztą cały Stary Testament prowadzi nas do Jezusa, wskazuje na Niego. Jak można powiedzieć, że Juda jest wspaniałym typem Chrystusa. Typem, tak zapowiedzią w Starym Testamencie tego, co stanie się w osobie Jezusa. Jakim on jest typem? To taką, jest takim cieniem, a Chrystus jest rzeczywistością. Jest doskonałym wypełnieniem tej zapowiedzi. Juda nie jest doskonały, Juda nie jest bez grzechu, a Chrystus jest doskonały i bez grzechu. Juda proponuje, można powiedzieć, sprzedaż swojego brata za srebrniki. Jezus zostaje wydany za srebrniki. Juda uczestniczy w niesprawiedliwości. Jezus przyjmuje, chociaż jest bez grzechu, przyjmuje niesprawiedliwość na siebie i obraca ją dla naszego zbawienia. Juda wstawia się za Beniaminem, jest gotowy, oferuje siebie. Jezus rzeczywiście oddał życie za mnie i za ciebie. To, co zobaczyliśmy w Judzie, w takim cieniu trochę, stało się rzeczywistością i wypełnieniem w Chrystusie. I gdy dzisiaj, jak akurat pogoda nie wygląda na niedzielę palmową, taką słoneczną, ale gdy myślę o tym wjeździe do Jerozolimy, wtedy, 2000 lat temu, gdy robi to dobrowolnie, a wie już, co go spotka za kilka dni, to rodzi się wdzięczność. Niewinny wziął naszą winę na siebie, abyśmy my mogli wrócić do Ojca i być bezpieczni. To jest nasze uratowanie, nasze zbawienie, nasza nadzieja. Pozwólcie, że jeszcze pokażę te słowa. To jest parafraza słów Johna Newtona. Przeczytam. Nie jestem tym, kim powinienem być, ani tym, kim chciałbym być. Ale na szczęście już nie jestem tym, kim kiedyś byłem. Dzięki łasce Bożej jestem dziś tym, kim jestem. To John Newton. Myślę, że te słowa mógłby powiedzieć Juda. Na pewno ja mógłbym się podpisać pod tymi słowami. Jeśli ty mógłbyś się podpisać, to pomódź się razem tymi słowami i jeszcze słowami dwóch zwrotek cudownej Bożej łaski. Panie Boże, nie jestem tym, kim powinienem być, ani tym, kim chciałbym być, ale na szczęście już nie jestem tym, kim kiedyś byłem. Dzięki łasce Bożej jestem dziś tym, kim jestem. Cudowna Boża łaska ta zbawiła z grzechu mnie. Zgubiony, nędzny byłem ja, lecz teraz cieszę się. O Boże, dzięki Ci za cudną łaskę Twą. Do nóg Twych padam w kornej czci. Niebiosa chwałą brzmią. Amen.